bracia i siostry, dziękuję Bogu, że jestem dzisiaj z wami, że będę mógł wam dzisiaj usłużyć słowem, że będziemy mogli dzisiaj się zmierzyć ze słowem, które Pan położył mi też na sercu. Temat znany, ale zawsze wymagający odświeżenia. Jeszcze jak byłem w Stanach Zjednoczonych, zabrałem moich znajomych, a dokładnie kolegę, wraz z jego nastoletnim bratem, do polskiej restauracji. Chciałem koniecznie, żeby oni spróbowali prawdziwego polskiego żarcia. Nie polskiej kielbasy z marketu, nie polskich pierogis z marketu, tylko takiego prawdziwego polskich specjałów gotowanych przez polskich kucharzy. Chciałem im zamówić flaki. Ale oczywiście nie chciałem im powiedzieć, co to jest, bo wiedziałem, że na pewno tego nie tknął. Dlatego też, jak zajechaliśmy do polskiej restauracji, jechaliśmy z półtorej godzinki, tyle czasu nam zajęło, zanim mogliśmy dotrzeć z miejsca, gdzie ja mieszkałem, gdzie ja pracowałem. Siedliśmy, podeszła do nas kelnerka i powiedziałem, że będziemy chcieli, oczywiście po angielsku, że będziemy chcieli zamówić polskie specjały. I wspomniałem o flakach. Ona nadgorliwa zaczęła wytłumaczyć, co to są flaki. No właśnie. I mój szwany plan spalił na panewce. Ale mało tego, dodała jeszcze wiele rzeczy od siebie. A więc zaczęła tłumaczyć o polskich specjałach. Czyli Polacy bardzo lubią zupę z kaczej krwi. Innym polskim specjałem jest kaszanka. Albo też smażony móżdżek. Wiecie, za każdym razem oni się robili coraz bardziej bladzi. Ja się robiłem coraz bardziej blady, oni się robili coraz bardziej bladzi i w końcu ten młodszy z nich powiedział tak: a czy my dostaniemy coś normalnego do jedzenia? I zamówili pierogi. A ja się poczułem jak kanibal. Ja się poczułem jak taki krwiopijca, że my Polacy to jesteśmy kanibale, bo nasze specjały to zupa z kaczej krwi, kaszanka, smażony móżdżek, czy też flaki, który się gotuje z złowego żołądka. A powiedzcie, bracia i siostry, jak wygląda teraz, jak wyglądają nasze takie specjały, o których wspominałem? Dalej jemy flaki? Dalej, czy jemy smażony móżdżek? O, Robert kiwa głową, że tak, więc ja nie wiem, kto tam gotuje, ale okej. Okay. Iwonka zaprzecza, dobrze. Zupa z kaczej krwi? Nie. Kaszanka? Nie. Ale teraz takie pytanie. Czy takie potrawy, chociażby kaszankę, czy my możemy spotkać w sklepie? Jak zajdziemy kupić wędlinę, czy też jakieś mięsko? Pastor krzyczy, że tak. Słuchajcie, gdzie może? Czy lubicie czarny salceson? Ja kiedyś lubiłem. Do momentu, kiedy się dowiedziałem, z czego jest robione. Jak się tylko dowiedziałem, przestałem lubić. Powiem szczerze, czy czarny salceson można kupić w sklepie mięsnym? Czyli można. A wiecie, z czego jest zrobiony czarny salceson? Nie tylko z ozorków. Jak to jest, że w kraju chrześcijańskim, za jaki się uważa Polska, możemy kupić takie rzeczy? Możemy normalnie w sklepie pójść i kupić rzeczy sprzyrządzone z krwi. Możecie powiedzieć, no dobrze, ale jest wyznanie rzymskokatolickie, oni mogą, im tam dopuszczają. Bo my nie pijemy, my nie jemy, a oni mogą i oni jedzą, dlatego też można kupić takie produkty. A ja wam powiem tak, nie tylko rzymskokatolicy chrześcijanie tak uważają. Nie tylko, niestety. Dlatego też Bóg położył mi na sercu, żeby ten temat jeszcze raz się z nim rozprawić. Po kolei. Co Bóg mówi na ten temat? Co Bóg mówi na o temacie spożywania produktów z krwią. I teraz się z nim zmierzymy. No właśnie, jak to jest? Czy chrześcijanin powinien spożywać krew, czy też nie? Ostatnio słyszałem bardzo wiele różnych teorii, i takich, i owych, dlatego zaczniemy od samego początku. A samych odpowiedzi będziemy szukać w Piśmie Świętym. Ono jest dla nas wyznacznikiem prawdy. Pierwsza Mojżeszowa, 9:1, 9:5. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego. I powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios. Na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Przepraszam. Wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny, daj wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę je żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Następnie Bóg ustanowił przymierze z Noem i jego synami. I zwróćmy uwagę na to, co Bóg powiedział Noemu. Bóg powiedział, tak to dwa razy przeczytam, że Bóg daje im do jedzenia wszystko. Nie było zwierząt nieczystych ani czystych. Dlaczego? Dlatego, że to, co się działo, działo się przed ustanowieniem zakonu. I Noe mógł jeść wszystko. Ale Bóg postawił jeden warunek, że nie będzie można spożywać pokarmów, mięsa z krwią zwierzęcia. Dlaczego? Dlatego, że krew w krwi zawarta jest dusza. W krwi każdego życia zawarta jest dusza. A czym jest dusza? Z greckiego psyche. Jak słyszymy psyche, to już możemy sobie łatwo skojarzyć, że jest to nasza psychika. Czyli jest to cały zbiór naszych psychicznych cech, jest to nasza osobowość, jest to nasz charakter. Zwróćmy uwagę, że każdy z nas został inaczej przez Boga uformowany. Jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Jeden jest cechy fizyczne, my się różnimy cechami fizycznymi. Praktycznie nie ma identycznych. Mało tego, nawet bliźniaki nie są identyczne. Ale też różnimy się osobowościowo. Jeden jest bardziej wesoły, drugi jest bardziej smutny. Jeden jest bardziej zrzędliwy, drugi jest z kolei mniej. Prawda? I każdy z nas ma inną osobowość, każdy z nas ma inne cechy charakteru. Bóg dał nam, Bóg nas tak uformował, żebyśmy mu służyli w odpowiednich dziełach. Dlatego też każdy z nas dostał odpowiednie cechy. Ale mało tego, zwróćcie uwagę, że też i zwierzęta różnią się, jakby to ładnie powiedzieć, cechami osobowości. Kto miał psy, kto ma zwierzęta, też może zauważyć, że zwierzęta też mają też swoje humory. Zdarzają się, wielokrotnie słyszałem o psach złośliwych. Ja mam akurat psa bardzo wesołego. A miałem wcześniej psa z kolei poważnego. A z kolei słyszałem bardzo dużo historii o zwierzętach, które potrafiły być naprawdę bardzo złośliwe, z premedytacją. Bo kogoś nie lubili, bo im się nie podobał. I także w krwi zwierzęcia zawarta jest ta dusza, czyli ten cały zbiór osobowości. Jakie mamy skojarzenie, jak myślimy o krwi? Że jest czerwona, że trudno się spiera, ale z czym nam się kojarzy? Z życiem, dokładnie. Krew nam się kojarzy z życiem. Co się dzieje, jak w organizmie człowieka będzie za mało krwi? Człowiek umiera. Co się dzieje, jak ta krew będzie zła, czyli będzie zanieczyszczona, będzie powiedzmy chora. Człowiek umiera. A w symbolice duchowej, z czym kojarzona jest krew? Z mocą, z siłą i z potęgą. Plemię Scytów piło krew swoich pokonanych wrogów. Tak samo jak niektórzy sataniści traktują picie krwi jako moc nabierania siły. Potrafią też pić ludzką krew. Tylko po to, żeby posiadać wszystkie umiejętności danej osoby. Czy my też mamy postępować? Czy my też mamy pić? Czy my też mamy spożywać pokarm z krwią? Zanim Bóg ustanowił zakon, czyli zbiór nakazów i zakazów, powiedział jasno, że nie będzie, że Noe i cała reszta ma zakaz spożywania krwi. Idziemy dalej. Mamy trzecią Mojżeszową, 7:26. Żadnej krwi ani z ptactwa, ani z bydła spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych. Każdy, kto będzie spożywał jakokolwiek krew, będzie wytracony spośród swego ludu. Powiało grozą? Na pewno. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakokolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytrącę go spośród jego ludu. Gdy życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali za nią przebłagania za dusze wasze, gdyż ta krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich, upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. W niej ono tkwi, dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest we krwi, więc każdy, kto spożywa, będzie wytracony. Trzecia Mojżeszowa, 17:10, 17:14. Zobaczcie, ile razy praktycznie w każdym wersecie było uwydatnione, że nie będzie spożywał krwi, nie będzie spożywał krwi, nie będzie spożywał krwi. Czwarta Mojżeszowa, wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem. Nie będziesz jej spożywał, wylejesz ją na ziemię jak wodę. Nie będziesz jej spożywał, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie, gdy będziesz czynił to, co prawe w oczach Pana. Czwarta Mojżeszowa, 12:23, 23:25. W każdym wersecie było to dalej powtórzone. I zobaczmy, Bóg w swoim zakonie, który stworzył dla Izraelitów, nie zwolnił ludzi ze spożywania mięsa z krwią. Mało tego, mówi tu jeszcze bardziej dobitnie. Jest to kilka razy powtórzone. Więc i jest też podkreślone, że jeżeli chcesz się Bogu podobać, rób to, co jest prawe. Spożywanie krwi nie należy do prawych uczynków. Niestety, i tutaj mamy pewien problem. Dlaczego? Bo nie wszyscy to respektują. Mało tego, wielu nawróconych chrześcijan nie respektuje tego ustalenia. Wielu ewangelicznych chrześcijan odrzuca zakon. Oni uważają, że zakon jest wypełniony i ich zakon nie obowiązuje. Ostatnio się z kilkoma takimi spotkałem i byłem w szoku, że tak mogą uważać. Zapytałem się, no dobrze, a co twój pastor o tym sądzi? I dostałem odpowiedź, skoro jadł ze mną kaszankę, no to chyba wiesz, co o tym sądzi. Jak to jest, że zaczynamy traktować Słowo Boże połowicznie, zapominając, że całe Pismo jest natchnione. Całe Pismo, nie tylko Nowy Testament, ale też Stary Testament. Zaczynają się cytaty i wersety z Nowego Testamentu, że my, chrześcijanie, nie jesteśmy pod tym zakonem, że nas zakon nie obowiązuje. Ale Jezus jasno mówił, że On nie przyszedł zmienić zakon. On przyszedł go wypełnić. I mało tego, w Ewangelii Mateusza można poczytać, że do momentu, kiedy życie i ten świat będzie trwał, zakon też będzie obowiązywał. On nie zniknie. Czy Jezus przyszedł zmienić zakon? Absolutnie. Przyszedł go wypełnić. I zaczynają się dyskusje. Skoro tak, skoro ty tak uważasz, to dlaczego jesz wieprzowinę? Skoro uważasz, że dalej należy tkwić pod zakonem, dlaczego jesz wieprzowinę? Pan Bóg, tworząc pewne nakazy i zakazy, kierował się też dobrem ludzi. Kierował się też rozwojem swojego ludu. Wiele zakazów było przede wszystkim po to, żeby ochronić swój lud. Wszyscy wiedzą, że świnki lubią wszystko zjeść. I były też nośnikiem różnych bakterii. Dobrze jest też wgłębić się, dlaczego pewne zakazy powstały, a nie od razu dawać, a nie od razu wszystko wrzucać do jednego worka, wszystko generalizować. W Słowie Bożym, w Nowym Testamencie wiele nakazów zostało powtórzonych. I tyle, jeżeli możemy powiedzieć o starym przymierzu. Tyle, co możemy powiedzieć o krwi, o tak naprawdę Bożej opinii, o Bożym nakazach dotyczących krwi. I teraz zaczynamy Nowy Testament, Nowe Przymierze. Coś, co jest tak bardzo, czasami też i jedyny wyznacznik dla chrześcijan. I przechodzimy do Dziejów Apostolskich, do 15 rozdziału. I widzimy tam taką czytamy historię o Pawle i Barnabie, którzy podczas nauczania w Antiochii natknęli się na judaistycznych, oni to nawet nazywają nie braci, ale ludzi, którzy nauczali wszystkich pogan, że bez obrzezania nie ma zbawienia. I nastąpił spór między Pawłem, Barnabą i tymi, co tak właśnie nauczali. I zborownicy z Antiochii poprosili, żeby mieć taką już pewność, to żeby oni się udali do apostołów, do Jerozolimy i żeby przynieśli ich opinię na ten temat. Jak należy postępować? Czy faktycznie poganie mają być obrzezywani, żeby byli zbawieni? Czy każdy musi dokonać być obrzezanym? Czy też nie? No i faktycznie Paweł i Barnaba dotarli do Jerozolimy, wyłożyli całą sprawę zgromadzeniu apostolskiemu i od razu faryzeusze, nawróceni, krzyknęli, podnieśli głos, mają być wszyscy obrzezani. Mają być wszyscy obrzezani. A apostoł Piotr najpierw powiedział takie słowa, że dlaczego chcą od Boga, chcą narzucić jarzmo, które nikt nie jest w stanie wypełnić, ani unieść, na pogan. Zaś Jakub pod wpływem Ducha Świętego powiedział taką rzecz. 15:19, 15:20. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tych spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy spługawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Kilka wersetów dalej możemy przeczytać list, w którym zawarto. Ten list, który był skierowany do tamtego kościoła. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Duch Święty i my. By nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Dobrze uczynicie, będziecie się podobać Bogu. I co? I jaka jest odpowiedź? Czy poganie mają przestrzegać zakon? Czy mają być obrzezani? Czy Duch Święty mówi o przestrzeganiu zakonu? Czy zwalnia nas od jedzenia krwi? Czy w krwi według Nowego Testamentu nie znajduje się życie? Dlatego też można je bezkarnie spożywać? Niektórzy przytaczają historię Piotra, który siedząc na dachu miał widzenie o tym, że, nie wiem czy pamiętacie, bo pewnie pamiętacie, że Bóg spuścił różne tak zwane nieczyste stworzenia, żeby Piotr jadł. A Piotr mówił, że nie, że on nic, niczego nie tknie czystego. I to powtórzył się 3 razy, gdzie za każdym razem Bóg mówił, co on oczyścił, nie jest nieczyste. Tylko tu chodziło. I to prawda, co Bóg oczyścił, nie jest nieczyste. Tylko tam było zawarte, było odniesienie do czegoś innego. To było odniesienie do nas. Że pomimo, że my nie byliśmy tym plemieniem, tym narodem Jego wybranym, to my poprzez Jego Syna Jezusa Chrystusa staliśmy się oczyszczeni. Stary Testament daje nam informacji o Bogu. Czytając, nie wiem, czy wy to też zauważyliście, dla mnie jest to niesamowite, jak ja czytam Stary Testament, jak ja czytam, jak Bóg się zachowuje w Starym Testamencie, czyli te wszystkie nakazy, zakazy, ja widzę, co się Bogu podoba, co się Bogu naprawdę podoba, a co się Bogu nie podoba. Widząc przykłady ludzi zawartych w Starym Testamencie, widzę, możemy zaobserwować, które zachowania to są te dobre zachowania, które faktycznie się Bogu podobają i sprawiają Bogu przyjemność, a których mamy się wystrzegać. Jest bardzo dużo fajnych przykładów zawartych. I te przykłady możemy możemy je tutaj w naszym życiu też i zastosowywać. Ponadto my musimy traktować Słowo Boże jako całość. Nie jako Nowy Testament, ale jako całość. A chcesz się, bracie i siostro, podobać Bogu? To czyń to, co jest prawe w Jego oczach. W Ewangelii Mateusza czytamy: nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. W owym dniu wielu powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? I co wtedy im Bóg odpowie? Nie znam was. Nie znam was. A dlaczego nie znasz? Dlaczego nas Bóg wtedy nie będzie znał? Bo nie czyniliśmy Jego woli. Bo czyniliśmy naszą własną wolę. I czasami jest tak, że ludzie czynią swoją wolę. Wydaje im się, że to, co oni robią, a często też robią dla Boga, to jest to, co się podoba Bogu. A niekoniecznie tak jest. Czy Uza zrobił coś złego, jak chciał złapać upadającą arkę? Absolutnie. Tak na ludzki sposób, na ludzki rozum. Czy on coś złego zrobił? Nie. To co go spotkało? Jaka nagroda go spotkała? Śmierć. Dlaczego? Bo według Boga złamał Jego słowo. Czasami naszą sprawiedliwość próbujemy przyrównać do Bożej sprawiedliwości, że skoro my tak uważamy, to Bóg tak samo będzie uważał. A czy tak jest? Absolutnie. A to my mamy się równać do Bożej sprawiedliwości i to mamy się równać do Jego zasad, a nie do naszych ludzkich. Co wchodzi... Nieważne jest, co wchodzi do człowieka, ale co z niego wychodzi. Znacie to? Kolejny z takich argumentów na to, że my możemy mieć wszystko. Bo najważniejsze jest to, co z nas wychodzi, czyli ta wiara, działanie i tak dalej. A nie ważne jest to, co wchodzi. Jak Słowo Boże może być wykręcone? Jak można, biorąc pod uwagę tylko jeden werset, jak można zmienić całkowicie, zdobudować teorię, która naprawdę może zgubić wiele osób i wielu za tym idzie. Bogu ewidentnie podoba się spożywanie krwi. Przed zakonem to powiedział, w trakcie, przy zakonie to powiedział, po zakonie to powiedział. Za każdym razem. Za każdym razem. A co niektórzy to ignorują. Ja wiem, że wy wiecie to. Ja wiem, że to nie jest nic nowego. Ale ja wiem, że to też ma być powtarzane. To ma być też utrwalane. Dlaczego? Bo wielokrotnie słyszeliśmy, że przyjdą też tacy, co będą wykręcali Słowo Boże. A mamy teraz takie czasy, jakie są, że coraz więcej pojawia się dziwnych proroków, dziwnych nauczycieli, którzy wyrywają słowa z kontekstu, zaczynają tworzyć dziwne teorie. Wiecie, co jest straszne w tym? Że wielu za nimi podąża. Wielu za nimi podąża. Teraz ostatnio miałem taki przedmiot jak herezję. I ja byłem w szoku, jak zacząłem czytać książki o tym, co tam, jakie były nauczania. A jeszcze w większym szoku byłem, ile ludzi za tymi nauczaniami poszło. Nie mogłem uwierzyć. Tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Krew ma ogromną moc. Zgadzacie się z tym, czy nie? Zanim Pan Jezus Chrystus przyszedł tutaj na świat, to dzięki krwi można było przykryć nasze grzechy. Pamiętacie, czytaliśmy tutaj, po co służyła krew? Krew barankowa, którą każdy Izraelita, składając swoje ofiary, dzięki krwi barankowej, mógł uzyskać przebłaganie za swoje grzechy. Ale krew barankowa miała moc tylko te grzechy przykryć. Miała moc tylko te grzechy przykryć, ale nie zlikwidować. Zlikwidowanie grzechów dopiero mogła zrobić to krew Baranka Bożego, czyli krew Syna Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tylko Jego krew miała moc, aby nas uratować. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Mówiliśmy, że krew kojarzy nam się z życiem. I to jest druga symbolika krwi. Życie. Pamiętacie ostatnią plagę egipską? Co to było? Śmierć pierworodnych. Śmierć wszystkich pierworodnych. Jak to się stało, że synowie izraelscy nie umarli, a synowie egipscy tak? Bóg nakazał, aby na odrzwiach i na prożu posmarować, wszystkie odrzwia i nadproża posmarować krwią baranka, który wcześniej był złożony na ofiarę paschalną. To możecie sobie przeczytać w II Mojżeszowej, w 12 rozdziale. I ta krew uratowała życie Izraelitom. Ta krew. Przecież można było to inaczej zrobić. Można było wywiesić jakiś sznurek, szmatkę, jakoś inaczej można było zaznaczyć. Ale Bóg chciał, żeby to miało być, że to krwią miałoby zostać zaznaczone odpowiednie miejsce, tam, gdzie żyli, tam, gdzie mieszkali jego dzieci. Dzieci z jego ludu. Mówiliśmy o krwi też baranka poświęconego na ofiarę, która zakrywa grzechy. Co to znaczy, że zakrywa grzechy? To dawało życie tutaj na ziemi. To zakrycie grzechów chroniło nas przed śmiercią z powodu naszych grzechów. Człowiek był wtedy wolny. Mógł żyć na ziemi, w spokoju, bo gniew Boży był uśmierzony krwią baranka. On był uśmierzony. Wiecie, że za grzech jest śmierć, ale ta krew dawała życie. Nie dawała życia wiecznego. Przypominam, nie dawała życia wiecznego, ale dawała życie tutaj na ziemi, bo te grzechy były przykryte. Dalej mamy krew Jezusa Chrystusa, która dało życie wieczne. Nie tylko na ziemi, ale tam w niebie, bo Jego krew przykrywa nasze grzechy. Dlaczego Pan Jezus się je poświęcił? Bo nas kocha i z miłości poświęcił swoją krew. Przelał swoją krew. I ta Jego krew dała nam życie. I jest jeszcze jedna kontrowersyjna rzecz. My, chrześcijanie, w sumie tego nie praktykujemy, ale Świadkowie Jehowy, ich stosunek do krwi, jak wygląda? Też nie spożywają krwi, ale mało tego. Nie pozwalają sobie, wy pewnie wiecie doskonale, że nie pozwalają sobie też krwi przetoczyć, albo przelać, albo sobie dołożyć. O tak. Jakiś czas temu Moja szefowa tak przyszło, no opowiadała tak bardzo mocno rozemocjonowana historię, taką życiową historię, którą tam obejrzała odnośnie jednej rodziny Świadków Jehowy, która w, no niestety miała wypadek samochodowy i o ile matkę udało się uratować bez dodatkowych takich, bez transplantacji krwi, to małe dziecko no trzeba było przetoczyć krew. Pomimo, że ona miała taki druk, że ona sobie nie życzy i przy sobie i nie życzy sobie też, żeby dziecku jakiekolwiek takie działania były dokonywane, to lekarz podjął decyzję, że ta krew będzie przytoczona. Summa summarum, wszyscy doszli do siebie, ale dziecko zostało w szpitalu, rodzice porzucili dziecko. Na odpowiedź lekarza, czy dlaczego tak zrobili, przecież to, to dziecko dzięki temu przeżyło, to oni odpowiedzieli, że i tak by żyło, tylko że w niebie, w lepszym świecie. I porzucili dziecko. Porzucili dziecko i teraz takie pytanie, czy jak to jest tą krwią? Czy my możemy, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy? Czy chrześcijanin może się poddawać transplantacji? Słowo Boże mówi, że nie można spożywać. Ale Słowo Boże mówi też, że krew to życie. I zobaczcie, ten, kto użycza swojej krwi, to kim jest? Dawcą. Czyli to jest miłosierdzie. To jest coś, to jest miłość. Bo ten, kto chodzi i oddaje krew, to on dzieli się czymś, dzieli się tym też swoim życiem. I to jest miłość do drugiej osoby. Bo on tego nie robi, bo mu się chce. Tylko on to robi, żeby uratować inną osobę. On to robi, żeby uratować osobę, która w danym momencie będzie potrzebowała tej pomocy. Będzie potrzebowała życia. Skoro Jezus nas uczył dzielić się miłością, skoro Jezus nas uczył ustępować sobie nawzajem, pomagać sobie, to czy nie jest to pomoc? Czy to nie jest miłosierdzie, które my dajemy innym? Którym się możemy dzielić? Czy to nie jest nauka Chrystusowa? Podzielić się tym, co mam, żeby uratować kogoś innego? Jedni się dzielą chlebem, inni się dzielą funduszami, a jeszcze inni oddają krew. I ta krew ratuje życie. My mamy pomagać sobie nawzajem. My mamy wykonywać Słowo Boże. I my mamy być naśladowcą naszego Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I są sytuacje, że czasami nie wiemy, czy coś się podoba Bogu, czy się nie podoba Bogu. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Ja to kiedyś zawsze mówiłem, jak przy dyskusjach o czyśćcu, że czy jest czyściec, czy nie ma czyścica. Ja mówiłem, że nie ma czyścica, ktoś inny mówi, że jest czyściec, że on będzie miał czas, żeby tam jeszcze te swoje grzechy odkupić i odcierpieć. To ja mówiłem tak, słuchaj, załóżmy, że tak jest. To obaj staniemy przed Bogiem. I co będzie, jeżeli ja się pomylę i faktycznie czyściec jest? To co ja na tym stracę? Nic. Bo ja muszę być tutaj, ja już muszę być przygotowany stąd do zabrania tam, do nieba. A co będzie, jeżeli jednak czyśćca nie ma? To co ty stracisz? I to samo jest z krwią. To ostatnio, co będzie, jeżeli staniemy przed Bogiem i ja mam rację, że krwi spożywać nie będzie? To ty masz przerąbane. A co będzie, jeżeli ty masz rację? Ja nie spożywam. Nic mi się nie stanie. Czasami są sytuacje, że lepiej nie czynić pewnych rzeczy, niż czynić coś, co nam się wydaje za słuszne, a później tego żałować. Bo w końcu, bo summa summarum, może się to Bogu nie podobać. Dlatego, bracia i siostry, spożywanie krwi, tak jest, świadome spożywanie krwi, jest to bezczeszczenie życia. I tego się Bogu nie podoba. Ale krew, która daje życie, to jest wyraz miłosierdzia. Ta do transplantacji jest tak naprawdę wyraz naszej miłości. wielokrotnie to życie ratuje. Tylko pamiętajmy o tym. A jak się pojawią różni ludzie z różnymi teoriami, zawsze bierzmy Słowo Boże. Jak ktoś próbuje nas w coś wciągnąć, bierzmy Słowo Boże i szukajmy, co jest napisane odnośnie danego zagadnienia. Mamy teraz bardzo dużo fajnych też aplikacji, gdzie wystarczy wpisać słowo i od razu pojawiają się wszystkie wersety, różne wariancje i można sobie krok po kroku przeanalizować i zobaczyć, co Słowo Boże mówi na ten temat. Żeby uważać, żeby nie dać się zwieść. Od krwi trzymajmy się z daleka. I to chciałbym, bracia i siostry, przekazać. Amen.